A co, gdyby nie było jutra? Maciek, właściciel firmy zajmującej się szkoleniami z zakresu obronności i survivalu, traktuje to pytanie bardzo poważnie. Na tyle poważnie, że woli nie czekać, aż to się stanie, ale chce dobrze się przygotować, przygotować siebie i swoją rodzinę na tę okoliczność. Dlatego na co dzień nosi przy sobie latarkę, ładowarkę do telefonu, karabinek alpinistyczny, pamięć USB, zapalniczkę, wielofunkcyjny nóż Ledermana, tampony, folię NRC, jeszcze jeden nóż, linkę zapałki, spinacz biurowy, agrafkę, kawałek folii aluminowej, gaziki do dezynfekcji, rękawiczki medyczne, leki na biegunkę, małe lusterko, plaster, aspirynę, jeszcze jedną ładowarkę do telefonu, tyle że na baterię paluszki. Długopis, watę, ołówek zaostrzony z dwóch stron, alkotest, tabletki do uzdatniania wody, rację żywnościową dla rozbitków morskich, spis numerów alarmowych, cytaty z Biblii. Jego kolega spod Słupska o pseudonimie Krawer, oprócz podobnego wyposażenia, które na co dzień nosi w kieszeniach kurtki na pasku i w plecaku, ma zakopane w dwóch różnych punktach dwie beczki 30-litrowe, a w nich między innymi żywność, ubrania, zapałki, opatrunki i leki. Wie, że gdyby cokolwiek poszło nie tak, musi przemieścić się jak najszybciej 40 kilometrów, aby dotrzeć do swojej najbliższej rodziny, żeby im pomóc. Dlatego ma opracowanych kilka tras na tę ewentualność, a oprócz tego pod ręką zawsze dobre buty do biegania, spodnie, ciepłe bluzy, kurtki w dwóch kamuflażach. Jaśniejszy do lasu bukowego, ciemniejszy do świerkowego. Bo jak mówi Krawer, lepiej nie dać się zauważyć niż walczyć. Z kolei Krzysztof nie rozstaje się z nożem ratowniczym, z ostrzem do cięcia pasów, butlą doposażoną apteczką, racjami żywnościowymi, które choć przeterminowane spokojnie można jeść, akumulatorem 12-woltowym, siekierą, radiostacją i wodą. A Adam ma zawsze przy sobie CB radio, 3 apteczki, butlę z gazem i kuchenką, siekierę, saperkę, łopatę, śpiwór, 2 kose polarowe, 3 karimaty, zapas wody, piłę, kawałek liny i papier toaletowy oraz lizak policyjny, by wyjechać z Warszawy w razie ewakuacji. Ćwiczą sztuki walki i mają odpowiedni zapas broni w swoich piwnicach czy schowkach. Wszyscy oni należą do polskiej społeczności tak zwanych preppersów. Od angielskiego słowa prepare, czyli przygotować się. Ruch preppersów to taki ruch obywatelski ludzi świadomych apokalipsy, żyjących w stanie gotowości na wypadek załamania cywilizacyjnego, wojny czy epidemii. Preppers na poważnie bierze na siebie odpowiedzialność za życie swoje i swojej rodziny, dlatego sporą część swojego czasu poświęca na przygotowanie siebie i bliskich do przetrwania w warunkach katastrofy gospodarczej, energetycznej czy ekologicznej. Życie w cieniu takiej katastrofy wyznacza rytm jego dnia, umiejętności, których nabywa i everyday carry, czyli zestaw rzeczy, które ma zawsze przy sobie. W razie W przeżyje. Mówi z dumą jeden z nich, bohater reportażu Wojtka Tymińskiego pod tym właśnie tytułem. I można patrzeć na preppersów z przymrużeniem oka, traktując ich zachowanie jako niegroźne wariactwo, ale jednego nie można im odmówić każdego dnia. Budzą się ze świadomością, że dzień dzisiejszy może być dniem ostatnim świata, jaki znamy. I wolą być przygotowani na wszelki wypadek, wolą być przygotowani na taką ewentualność niż zaskoczeni w obliczu jutra, którego zresztą wcale może nie być. Prepersi trochę nas śmieszą, ale trochę też mogą wzbudzać w nas wyrzuty sumienia, że patrząc na nich i myśląc o swoim życiu, możemy powiedzieć, że żyjemy tak beztrosko, pewni tego, że po dniu przychodzi noc, a po nocy kolejny dzień, taki sam lub podobny do tego, który właśnie się skończył. I żyjemy z przeświadczeniem, że nic złego nas nie czeka, że koniec tego świata nigdy nie nadejdzie, nawet jeżeli, to zawsze jeszcze zdążymy się przygotować. Ale co gdyby naprawdę miało nie być jutra? Apostoł Piotr, jeden z najbliższych uczniów Jezusa z Nazaretu, był w pewnym sensie takim duchowym prepersem swoich czasów i z rozbrajającą szczerością pisał do wierzących w Chrystusa ludzi rozproszonych po wspólnotach po całym ówczesnym świecie. Tak. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Akurat czasy, w których przyszło mu pisać te słowa, nie pozostawiały wątpliwości, że koniec jest bliski. Rzymskie imperium jeszcze trwało w najlepsze, ale upadek obyczajów niszczył je od wewnątrz, niczym nowotwór, z zewnątrz niewidomy, niewidoczny, w środku niszczący. Władcy imperium, tacy jak Neron czy Kaligula, pogrążali się w szaleństwie, podpalając Rzym czy wprowadzając konia na obradę senatu i nadając mu tytuł senatora. A naśladowcy Chrystusa ginęli na arenach ku uciesze gawiedzi, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta lub podpalani jako żywe pochodnie. Nic więc dziwnego, że patrząc na świat wokół siebie, apostoł Piotr pisał z gorliwością prepersa. Przybliżył się koniec wszystkiego. I nie było to tylko jego pobożne życzenie czy wyraz lęku przed końcem świata, ale przekonanie człowieka, który z ust swojego mistrza usłyszał wielokrotnie, że zbliża się koniec świata, jaki znamy, że jeszcze chwila, jeszcze dzień, jeszcze dwa, jeszcze wiek, może dwa i nie będzie jutra. Że lepiej się dobrze przygotować na dzień, kiedy wszystkim zostanie to obwieszczone, że oto nadszedł dzień sądu, a wraz z nim zostanie przywrócona ostateczna sprawiedliwość, ludzkie uczynki na tej ziemi poniosą swoje wieczne konsekwencje, skończy się czas, a wraz z nim skończy się ból i cierpienie tych, którzy niewinnie cierpieli i zacznie się wieczność, która w swojej naturze nie ma końca. Coś, czego my jako ludzie po prostu nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 2000 lat od tych słów apostoła Piotra, my jednak dzisiaj w naszej kulturze wolimy oszukiwać siebie i rzeczywistość. Oddaleni 2000 lat od tych słów żyjemy raczej w przekonaniu, że skoro zapowiadany koniec wszystkiego nie nadszedł, to być może nigdy nie nadejdzie, a przynajmniej nie za naszego życia. Nawet jeżeli naukowcy przestrzegają nas, że jeżeli temperatura na naszej planecie podniesie się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat o 2 stopnie Celsjusza, co zaowocuje między innymi zniknięciem całych przestrzeni naszego lądu, wysychaniem rzek i wielomilionową migracją ludności w poszukiwaniu wody i pożywienia, to wciąż jest dla nas zbyt odległe, żeby się tym specjalnie przejmować. Bo w naszej kulturze nie ma już miejsca na myślenie o końcu wszystkiego. Nawet w tym najbardziej osobistym wymiarze końca mojego osobistego życia, wymiarze śmierci. Bo jeśli nawet koniec wszystkiego nie miałby nadejść jutro, ani za rok, ani za dwa, to przecież każdego dnia w pewnym sensie świat kończy się dla ludzi, którzy z niego na wieki odchodzą. Pisał o tym Czesław Miłosz w piosence o końcu świata. Zwracając naszą uwagę na fakt, że końcem wszystkiego jest nasze codzienne umieranie, którego doświadczamy w rodzinach, wśród najbliższych i znajomych. Życie niby toczy się swoim torem, jak pisał Miłosz. Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. Kobiety idą polem pod parasolkami, pijak zasypia na brzegu trawnika, nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. Nikt niczego nie zauważa. A tymczasem obok nas kończy się czyjeś życie, które jest przecież osobistym końcem wszystkiego. Tu, na tej ziemi. I dlatego w wierszu Miłosza jeden tylko siwy staruszek, świadomy swojej kruchości i tego, że jego dni są policzone i że przyjdzie mu niebawem pożegnać się z tym światem, przyjdzie mu niechybnie pożegnać się z tym światem. Tylko on, jak pisze Miłosz, siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Apostoł Piotr pewnie by się z nim do końca nie zgodził. Ale Miłosz pokazuje nam perspektywę końca wszystkiego, o której zapominamy albo świadomie od siebie odsuwamy, bo nie lubimy żyć z przeświadczeniem, że to życie, które tak bardzo kochamy i cenimy, to życie, które jest nasze, ono pewnego dnia po prostu się skończy, czy nam się to podoba, czy nie. Że pewnego dnia każdy z nas rozstanie się z bliskimi, choć życie może jeszcze będzie wokół nas trwać, a świat w pewnym sensie, świat nawet nie zauważy, że odeszliśmy do wieczności. I w tym sensie to Piotrowe wezwanie z jego listu ma dla nas jeszcze bliższy sens, bo nawet jeżeli jutro miałoby ciągle jeszcze być, a koniec świata, jaki znamy, jeszcze nie nadejdzie, to dla każdego z nas dzień po dniu, pisał Piotr, przybliża się koniec wszystkiego. Dzień naszego ostatecznego rozstania się z życiem po tej stronie wieczności. A jeśli tak, jeżeli tak jest, to jak mamy żyć? Jak nie ulec panice i nie budzić się każdego ranka zlany zimnym potem i z przyspieszonym biciem serca, że zostało nam coraz mniej czasu? Apostoł Piotr pisze: przybliżył się jednak koniec wszystkiego, bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, gotowi do modlitwy. W obliczu końca wszystkiego apostoł Piotr zachęca nas do trzeźwości i rozsądku, wskazując na Boga i naszą osobistą relację z Nim, czego wyrazem jest gotowość do modlitwy. Nasza bliska relacja z Bogiem jest tym ostatecznym punktem odniesienia dla naszego myślenia i życia. I Piotr w tym jednym zdaniu kontrastuje taką postawę w stosunku do życia bez Chrystusa, które opisuje kilka wersetów wcześniej. I o tym życiu przed Chrystusem czy bez Chrystusa apostoł Piotr pisze, że jest to życie służące temu, aby zaspokajać własne pragnienia i własne pożądliwości. Po prostu żyć dla siebie, nie licząc się z innymi. Żyć dla tego, przepraszam, co dla mnie dobre, żyć dla siebie i zaspokajając swoje pragnienia i to, co ja chcę w tym życiu osiągnąć. Wystarczy, pisze Piotr, że w minionym czasie robiliście to, co robią poganie. Żyliście w rozwiązłości, rozpuście, rozpasaniu, biesiadach, pijatykach i obrzydliwym bałwochwalstwie. I pokazuje to życie bez Chrystusa, jako życie rozchwiane, jako życie, które jest całkowicie skupione na sobie i tylko wyłącznie na sobie. Tak jak kiedyś chcieliście żyć dla siebie, zdaje się mówić Piotr, tak w obliczu końca wszystkiego nie bądźcie głupi. Bądźcie rozsądni, bądźcie trzeźwi. I nauczcie się żyć dla Boga zgodnie z Jego wolą. Niech wyrazem tego życia dla Boga będzie wasza gotowość do modlitwy, tego, żeby pielęgnować tę bliską relację z Bogiem, który będzie zmieniał wasze myślenie o tym, jak żyć z rychłą perspektywą końca, nawet gdyby miało nie być jutra. Tak, pisze Piotr, to będzie wzbudzać niechęć w innych ludziach. Oni będą was pokazywać palcami, będą się z was wyśmiewać, ale to nie powinno was zniechęcać, bo w takich sytuacjach, zmagając się z szyderstwem innych, stajemy się podobni do Chrystusa właśnie, który, tak jak już dzisiaj słyszeliśmy, za nasze grzechy też niewinnie cierpiał. Czymże więc są nasze zmagania w obliczu cierpienia, które doświadczył Chrystus? To On i nasza codzienna rozmowa z Nim powinna być naszym ostatecznym punktem odniesienia, kiedy nie wiemy, jak się zachować, kiedy nie wiemy, co myśleć, co począć, kiedy nie wiemy, jakie podjąć decyzje. Dlatego w obliczu końca wszystkiego to Bóg i nasza osobista relacja z Nim pozostają naszym punktem odniesienia. I dalej apostoł Piotr pokazuje, co ma wynikać z takiego życia skupionego na Bogu? Przede wszystkim, pisze Piotr, pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. W obliczu końca wszystkiego, zdaje się mówić Piotr, nasza relacja z Bogiem wpływa na nasze relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza we wspólnocie wierzących ludzi. Pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem, zachęca Piotr i za chwilę podaje wyjaśnienie dla sensu takiej miłości, gdyż miłość zakrywa wiele grzechów. To ciekawe, że zamiast napisać pielęgnujcie żarliwą miłość, bo będzie wam razem miło i przyjemnie, albo pielęgnujcie żarliwą miłość, bo będziecie się lepiej czuli sami ze sobą, Piotr pisze pielęgnujcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość jako cover-up, jako taka przykrywka do czegoś, co wstydliwe, złe, być może nawet godne potępienia. Jak to możliwe? Mamy tuszować nasze grzechy, zamiast je sobie nawzajem wyznawać, zamiast być szczerymi wobec siebie nawzajem, mamy darzyć siebie żarliwą miłością, aby przykryć mnóstwo grzechów? Wydaje się, że Piotr wiedział o nas samych coś, czego my często sami nie zdajemy sobie sprawy. Psychologowie mówią tutaj o pewnej zależności, według której od tego, w jaki sposób myślimy o innych, będzie zależało to, w jaki sposób inni będą wobec nas postępować. Jeżeli na przykład dziecko słyszy od rodziców, że jest nieukiem i debilem i nic z niego nie będzie, to często żyje zgodnie z tymi przekonaniami na swój temat, nie ucząc się i nie myśląc o swojej przyszłości. Oddaje rodzicom to, co dostało w pierwszej kolejności. Jeżeli jednak będziemy codziennie przypominać dziecku, że w niego wierzymy i na pewno da sobie radę, to nawet jeżeli będzie się potykać, nawet jeżeli nie wszystko zawsze będzie mu się udawać, poradzi sobie w życiu i odniesie sukces. I o tym właśnie pisze Piotr, kiedy zachęca nas do miłości. Do miłości tak żarliwej, tak gorącej, że będzie ona w stanie przykryć wiele grzechów między nami. Wiele rzeczy niegodnych tego, aby nawet o nich myśleć, a co dopiero je robić. I nie chodzi tutaj o to, aby nie zauważać czyichś błędów czy złych zachowań, ale żeby nasze nastawienie do siebie nawzajem nie opierało się na wytykaniu sobie nawzajem błędów. To nie jest chrześcijaństwo. To nie jest postawa Chrystusowa. Chrystus nie chodził po tej ziemi i nie wytykał ludziom błędów. On raczej przebaczał im grzechy, które oni sami wyznawali, patrząc na Jego dobroć i miłość wobec nich. Jego dobroć i miłość prowokowała ich do tego, żeby wyznać z siebie grzech. Po prostu nie mogli stać dłużej w swoim grzechu, konfrontując się z taką miłością i z taką dobrocią, jaką On był, jaką On jest. Dlatego kiedy apostoł Piotr pisze o tym, aby właśnie pielęgnować miłość żarliwą do siebie nawzajem, to mówi, w ten sposób przykryjecie to, co mogłoby uniemożliwić wam wzajemne relacje. Bo przecież wszyscy mamy grzechy i wszyscy co jakiś czas upadamy i każdemu z nas coś nie wychodzi. Każdy z nas gdzieś może potknąć się i rozłożyć. I co wtedy? Mamy to przywoływać i wracać do tego i ciągle to wspominać i rozpamiętywać? Gdybyśmy mieli w ten sposób żyć wobec siebie nawzajem, gdybyśmy mieli w ten sposób żyć i myśleć o sobie nawzajem, stalibyśmy się dla siebie nawzajem po prostu nie do zniesienia. Tak się nie da żyć. Wiedzą o tym małżeństwa, w których jedno czy drugie z małżonków ciągle wyciąga stare rzeczy i ciągle przypomina to, czego ktoś nie potrafi, czego ktoś nie umie, w czym jest słaby, w czym zawiódł, wyciąga historię sprzed lat. Tak się nie da żyć. Tak się po prostu nie da żyć. Zamiast tego Piotr mówi, mamy myśleć o sobie nawzajem z miłością, zachęcając siebie nawzajem do dobrego życia, pomimo grzechów, które wszyscy przecież potem popełniamy. Dlatego w obliczu końca wszystkiego, zamiast po raz kolejny skupiać się na czymś upadku, cieszmy się z jego zwycięstwa. Zamiast rozpamiętywać czas, kiedy nasz współmałżonek pił i rozrabiał, opowiadajmy o jego zwycięstwie nad nałogiem. Zamiast wyliczać komuś to, ile razy był wobec nas nieuprzejmy, czy zrobił coś wobec nas nie tak, dziękujmy Bogu za chwilę, kiedy potraktował nas z szacunkiem i wyrozumiałością. Być może nawet często wbrew samemu sobie. Być może wiele go to kosztowało. Zamiast wypominać to, czego nasz mąż czy żona nie zrobili, dziękujmy Bogu za małe rzeczy, które udało im się zrobić. W ten sposób pokażemy sobie nawzajem miłość żarliwą, która wie, że zachęci drugą osobę do większej pracy nad sobą. Tak po prostu jest. Zamiast utwierdzać ją w przekonaniu, że jest do niczego i do niczego się nie nadaje. Chrystus tak patrzył na ludzi i my dzisiaj tak chcemy patrzeć na ludzi, nawet jeżeli czasami stan obecny człowieka jest nie do pozazdroszczenia. To jednak my zamiast punktować czyjeś błędy i czyjeś potknięcia, chcemy dodawać sobie nawzajem otuchy i kochać miłością pomimo. Ale ta miłość żarliwa ma jeszcze jeden wymiar, o którym pisze apostoł Piotr. Okazujcie jedni drugim gościnność bez szemrania. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której On udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc na wieki wieków. Amen. Ta miłość żarliwa, która przykrywa wiele grzechów, wyraża się w gościnności i wzajemnym sobie usługiwaniu. To znaczy, że jednym z najbardziej praktycznych sposobów, aby tę miłość żarliwą sobie okazać, jest zapraszanie do siebie innych, otwieranie swoich domów dla innych i wzajemne służenie sobie nawzajem w kontekście wspólnoty. Dlaczego właśnie tak? Bo kiedy zapraszamy do siebie innych, mówimy im, jesteś częścią mojego świata. Nieważne, ile grzechów popełniłeś, nieważne, co masz za uszami, być może nawet kiedyś skrzywdziłeś mnie albo zrobiłeś wobec mnie coś nie tak, może ja ciebie skrzywdziłem albo obraziłem cię w jakiś sposób, ale w momencie, kiedy przekraczasz próg mojego domu, stajesz się częścią mojego życia. Łączy nas wspólnota stołu i relacja, którą budujemy przez rozmowę. I nie ma bardziej praktycznego sposobu, aby pokazać innym, że są dla nas ważni. Nie ma innego sposobu. Albo bardziej praktycznego sposobu, żeby pokazać komuś, jak bardzo nam na tym kimś zależy, jak wpuścić go do najbardziej intymnego miejsca, jaki mamy, jakim jest nasz dom, nasza strefa bezpieczeństwa. Nie zapraszamy tam byle kogo. Czasami, kiedy ktoś chce wejść do tego domu, jako intruz trzymamy drzwi, zamykamy, czasami wręcz nie otwieramy, tylko przez zamknięte drzwi mówimy, proszę odejść. Ale kiedy te drzwi otwieramy i zapraszamy kogoś do siebie, w bardzo praktyczny sposób mówimy komuś, kocham cię. I twój świat staje się moim światem, a mój świat staje się teraz twoim światem. Dlatego pielęgnowanie gościnności jest praktycznym wyrazem miłości do drugiego człowieka, a gościnność jest pochodną miłości. A brak gościnności jest zawsze symptomem niechęci do ludzi i świata, który ze sobą wnoszą. Również świata problemów i trosk, o których często wolimy nie wiedzieć, nie słyszeć. Kilka lat temu, kiedy mój ojciec odezwał się do mnie po raz pierwszy, po 32 latach, siedzieliśmy w kawiarni i rozmawialiśmy o tym, co było i dlaczego było tak, jak było i dlaczego nie było tak, jak mogło być. Wsiedliśmy do samochodu i w głowie miałem tylko dwie myśli, a właściwie dwa kierunki. Mogłem skręcić w lewo i pojechać do hotelu, w którym się zatrzymał, albo skręcić w prawo i pojechać do domu, w którym czekała na nas moja żona i dzieci z kolacją. I szczerze mówiąc, walczyłem ze sobą, bo takie spotkanie było wystarczająco trudne i emocjonalne po 32 latach. Nie wiedziałem, czy jestem jeszcze gotowy na to, żeby przy pierwszym spotkaniu zaraz zapraszać mojego ojca, do którego miałem wiele żalu i pretensji. Kiedyś, a któremu po drodze przebaczyłem i nauczyłem się żyć z tą świadomością przebaczenia. Czy jestem jednak mimo wszystko gotowy na to, żeby on wszedł do naszego domu, jak gdyby nic, nigdy nic. I siedzę w tym samochodzie, myślałem o tych wszystkich ludziach, którzy mieliby coś przeciwko i co powiedzą, kiedy dowiedzą się, że już, że teraz, że mój ojciec, że przy pierwszej wizycie po 32 latach, że za szybko, że nie tak. I pamiętam, jak w pewnym momencie przypomniałem sobie stare, dobre pytanie, które kiedyś nosiłem na bransoletce, którą dostałem na jednym z chrześcijańskich obozów. A co zrobiłby Jezus? I kiedy tylko pomyślałem te słowa, odpowiedź przyszła natychmiast. Jezus zrobiłby dokładnie to, co zrobił tego dnia, kiedy zobaczył na drzewie niewielkiego wzrostem Zacheusza, który był grzesznikiem wśród grzeszników, celnikiem, który był gorszy niż każdy inny grzesznik i powiedział mu, zejdź z tego drzewa, pójdziemy do Twojego domu i dzisiaj zjemy u Ciebie kolację. Skręciłem w prawo i pojechaliśmy do domu. Kiedy wpuściłem mojego ojca do domu, zrozumiałem, że wpuściłem go do czegoś więcej niż tylko do mojego domu, że do tej pory komunikowaliśmy ze sobą, a ja trzymałem wysoko gardę i miałem poczucie bezpieczeństwa, ale w tej chwili stałem się bezbronny. On wszedł i usiadł na mojej kanapie, na której nigdy nie siedział, na której ja zawsze siedzę, kiedy chcę odpocząć. Wszedł do mojej łazienki, tam gdzie chodzę ja, czy moje dzieci, czy moi goście. Zajrzał do kuchni, w której przygotowujemy jedzenie i zobaczył tę część naszego domu. A wreszcie moje dzieci usiadły obok niego, jak gdyby nigdy nic. I pomyślałem sobie, że nie jestem w stanie, nie jestem pewien, czy jestem w stanie to dłużej wytrzymać. Więc skróciłem to oczekiwanie i zaprosiłem go do stołu. A kiedy usiedliśmy przy stole, poprosiłem mojego najstarszego syna, żeby się pomodlił. Mój najstarszy syn wypowiedział słowa modlitwy, której nigdy nie zapomnę. Dziękując Bogu za mojego ojca i za to, że tata mojego taty przyjechał do nas do domu. I za to, że może siedzieć z nami przy wspólnym stole. Modlimy się, żebyś go Panie błogosławił, powiedział Wojtek. I prosimy Cię o to, żeby jeszcze kiedyś przyjechał do nas i nas odwiedził. I w tamtym momencie zrozumiałem, że Bóg dał mi łaskę doświadczyć czegoś absolutnie niewiarygodnego. Człowiek, który był dla mnie postacią z przeszłości, której nigdy nie poznałem tak naprawdę, stał mi się nagle na swój sposób bliski i ważny. I gdyby nie ta kolacja, gdyby nie ta modlitwa, gdyby nie ten stół, gdyby nie ten moment otwarcia swojego domu, pewnie nigdy do końca by się nie dowiedział, jak bardzo go tego dnia pokochałem. I jak bardzo chciałem tę miłość do Niego wyrazić w sposób najbardziej zwyczajny, praktyczny i możliwy i dla Niego czytelny, bez wielkich słów i bez zbędnych komentarzy. Gdybyśmy wtedy tej kolacji nie zjedli, coś by się nie domknęło, coś by się nie skończyło. A tak, kiedy okazujemy gościnność drugiemu człowiekowi, Gościnność jest pochodną miłości, dlatego nie jest to tylko kwestia tego, czy mamy taki dar, czy nie, czy potrafimy dobrze gotować, czy nie. Zapraszanie ludzi do siebie, do domu jest częścią kochania ludzi. Najlepiej jak potrafimy. W obliczu końca. To jedno. A drugie, o którym pisze apostoł Piotr, to o służeniu sobie nawzajem. Że kiedy służymy sobie nawzajem w kontekście społeczności, to w praktyczny sposób, tak jak poprzez gościnność, tak też służąc sobie nawzajem w kontekście społeczności, w praktyczny sposób wyrażamy wobec siebie tę miłość żarliwą, która przykrywa wiele grzechów. Bo służąc innym, mówimy im, jesteś dla mnie ważniejszy ode mnie, od tego, że mogłem się wyspać, że mogłem odpocząć, że mogłem leżeć, że mogłem przyjść później. Nie, ty byłeś dla mnie ważniejszy, dlatego przyszedłem tu wcześniej, dlatego zrobiłem to, co zrobiłem czy zrobiłam, bo chcę ci pokazać, że jesteś dla mnie ważniejszy ode mnie ze wszystkimi swoimi grzechami, ze wszystkimi swoimi niedociągnięciami. Będę ci służył najlepiej, jak potrafię. Kiedy przychodzimy wcześniej i przygotowujemy salę na niedzielę, mówimy innym, jesteś ważniejszy ode mnie ze wszystkimi swoimi grzechami i niedociągnięciami. Kiedy uczymy na szkółce albo tłumaczymy materiały na zajęcia dla dzieci, mówimy innym, ty i twoje dziecko jesteście ważniejsi ode mnie. Nawet jeżeli nie zawsze potrafię najlepiej na świecie, nie jestem wykształcony w tę stronę, to ty i twoje dziecko jesteście dla mnie tak ważni, że chcę zrezygnować z części swojego siedzenia na nabożeństwie, chcę zrezygnować z jednego nabożeństwa czy z uczestnictwa w nabożeństwie w taki właśnie sposób raz na jakiś czas, raz na kilka tygodni i okazać ci w praktyczny sposób, że twoje dziecko i ty jesteś dla mnie ważny. Kiedy pomagamy na świetlicy środowiskowej, mówimy innym, wasze dzieci i wasze życie są ważniejsze ode mnie, nawet jeżeli wasze życie wygląda nie tak, jak powinno, jak to ma miejsce w przypadku rodziców wielu z tych dzieci. Kiedy prowadzimy innych w modlitwie i śpiewie, mówimy innym, jesteście ważniejsi ode mnie, dlatego chcę wam usłużyć tym, czym najlepiej potrafię, swoim głosem, swoimi zdolnościami muzycznymi czy technicznymi, kiedy stajemy tutaj przed wami, ucząc was prawd Bożego Słowa, ucząc siebie przy okazji, a może przede wszystkim samych siebie najpierw, to nie robimy tego dlatego, że szukamy forum do tego, aby mieć przestrzeń do wygadania się. Ale chcemy wam powiedzieć, jesteście dla nas ważniejsi od nas samych. I ten czas, który wkładamy w to, żeby przygotować kolejne kazanie czy rozważanie, kolejny moment czytania słowa, to czas, który oddajemy nie dlatego, że nie mamy nic innego do roboty, ale czas, który oddajemy, bo chcemy wam pokazać i powiedzieć w taki bardzo praktyczny sposób, pokazać, że jesteście dla nas ważniejsi od nas samych. Nawet jeżeli nie zawsze słuchacie albo czasem nie pamiętacie tego, co zostało powiedziane, to mimo wszystko tak po prostu jest. I to nie zniechęca nas do tego, żeby każdej niedzieli stawać tu i głosić to słowo tak samo jak tydzień wcześniej i tydzień wcześniej. Kiedy po raz kolejny pomagamy w podróży do Betlejem czy drodze do Jerozolimy, mówimy innym, jesteście dla mnie tak ważni, że zrobię wszystko, aby jak najwięcej z was mogło przeżyć tę historię w najlepszy możliwy sposób. Ta historia jest zbyt ważna, żeby jej nie opowiedzieć, a wy jesteście zbyt ważni, żeby o niej nie usłyszeć. Dlatego oddam swój dzień, czy dwa, czy trzy, właśnie po to, żeby tego dnia w taki sposób, jaki mogę najlepiej, czy to przyjmując bilety, czy to będąc żołnierzem rzymskim, czy to przygotowując jedzenie dla wolontariuszy, zrobię wszystko, żeby inni ludzie mogli jak najlepiej usłyszeć tę historię, którą powinni usłyszeć. Kiedy prowadzimy po czerwonym dywanie ludzi z niepełnosprawnością podczas projektu Shine, mówimy im, jesteś dla mnie ważny, nawet ważniejszy ode mnie, dlatego zrobię wszystko, żebyś poczuł się tego dnia absolutnie wyjątkowo. I myśląc o tych dwóch rzeczach, o gościnności i służeniu, można by powiedzieć, że gościnnością kochamy prywatnie, a służeniem kochamy publicznie. Ale jedno i drugie jest wyrazem tej samej żarliwej miłości, która przykrywa grzechy i nie cieszy się z upadków, ale karmi się dobrem, pięknym i czerpie satysfakcję z czyjegoś zwycięstwa, a nie z czyjejś porażki. Dlatego, kiedy myślimy o tym, że jutra mogłoby nie być, zamiast szukać wielofunkcyjnego noża Ledermana, tabletek do uzdatniania wody i zakopywać beczki z zapasami żywności, my patrzymy w górę i zastanawiamy się, co mogłoby przynieść Bogu chwałę w obliczu końca. Gdyby nasz dzień skończył się jutro czy pojutrze, co mogłoby przynieść Bogu chwałę z naszego życia? I widzimy, że właśnie ta bliskość z Nim zmienia perspektywę na każdy dzień z reszty naszego życia. Zamiast żyć w lęku, uczymy się dobrze wykorzystywać czas, który nam pozostał, żyjąc w miłości do siebie nawzajem, która wyraża się w gościnności i wzajemnym sobie usługiwaniu. Hojnie i z wdzięcznością za każdy dzień z reszty naszego życia. I to właśnie możemy dla siebie zrobić w obliczu końca wszystkiego, który przecież, jak wierzymy, do końca nie jest końcem, ale początkiem zupełnie nowego życia. Dlatego zanim nie będzie jutra, żyj tak, jakby koniec miał nadejść już dzisiaj. Pielęgnując miłość do Boga i ludzi, służąc im najlepiej, jak potrafisz.